Dzień szósty, konferencja główna. Czy powrót jest możliwy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie. Jesteśmy w połowie drogi. Idzie nam bardzo dobrze i cały czas jesteśmy w rozważaniu. Cały czas wędrujemy nie tylko po drogach Polski, ale też wędrujemy po drogach naszego serca, po naszej duszy i próbujemy się przeglądać trochę w Ewangelii, trochę w tym, co nam daje doświadczenie Kościoła. Chcemy przeglądać nasze serce. Chcemy przejrzeć poszczególne pomieszczenia, poszczególne pokoje i zobaczyć, czy jest tam światło Chrystusa, czy może gdzieś jest jakiś cień, który nie pozwala mi w pełni rozwinąć się do życia duchowego. A może po prostu potrzebuję jeszcze kilku lat, aby dojrzeć, aby coś w sobie przepracować, aby coś w sobie odkryć, doświadczyć. I próbujemy, po to jest też pielgrzymka, żebyśmy to światło Chrystusa jak najpełniej wpuszczali do naszego serca i oświetlali nim, omiatali poszczególne ściany. Wczoraj zakończyliśmy bardzo optymistycznym takim doświadczeniem z Ewangelii, gdzie Jezus do nas mówi: nikt was nie potępił, ja was nie potępiam, idźcie i nie grzeszcie więcej, próbujcie, starajcie się iść i żyć pięknie. To jest piękna zachęta i mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień wam upływa właśnie pod takim hasłem. Żyjemy pięknie, staramy się żyć w czystości, w przejrzystości, jesteśmy dla siebie mili, sympatyczni, mimo że doświadczamy może jakichś trudności, kłopotów, tego co nas na pielgrzymim szlaku spotyka. Ale jeszcze chciałbym dzisiaj, żebyśmy dotknęli trochę tego misterium nieprawości, żebyśmy trochę jeszcze zrozumieli pewne mechanizmy, które towarzyszą naszemu życiu duchowemu. Bo wiemy też, że jesteśmy powołani powołaniem kapłańskim, ale też powołaniem królewskim. Mi to zawsze przypomina jedną bardzo ważną rzecz, że pewne rzeczy są poniżej mojej godności. Na pewne rzeczy, na pewne zachowania się nigdy w życiu nie zdecyduję, bo jest to poniżej mojej godności. Pamiętam kiedyś jeszcze w seminarium, kiedy ja byłem na początku mojej drogi zakonnej, no to Polska była krótko po odzyskaniu niepodległości jakby od komunizmu, kiedy tworzył się tak zwany walczący, wojujący kapitalizm, pojawiło się wiele możliwości, wielu ludzi wykorzystywało swoją szansę, prawda, na zdobycie wielkich pieniędzy, ale też wielu ludzi pojawiło się i chciało przy okazji, prawda, zdobyć jakieś pieniądze na kościele, oferując nieuczciwe sytuacje. Pamiętam, że jako członek salezjańskiego ruchu ewangelizacyjnego Saruel, razem z moim przyjacielem, księdzem Piotrem, szukaliśmy różnych instytucji, które mogłyby nas dofinansować rekolekcje ewangelizacyjne, aby jak najwięcej ludzi mogło pojechać na nie za darmo. I pamiętam, że pojawiła się wtedy jedna pani, która oferowała nam duże pieniądze i powiedziała do nas tak: proszę księży, my chętnie tutaj przekażemy wam, prawda, 100 tysięcy złotych, powiedzmy, na działalność waszego ruchu, pod warunkiem, że wy podpiszecie, że my przekazaliśmy wam 300 tysięcy złotych. Słuchajcie, pokusa jest wielka. Nie mamy nic. Nagle ktoś przynosi fortunę tak naprawdę, którą możemy spożytkować na ewangelizację, na to, żeby jak najwięcej ludzi spotkało Jezusa Chrystusa, żeby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć Pana Boga w czasie wakacji. Ale wtedy mój przyjaciel, ksiądz Piotr, powiedział: proszę pani, to jest poniżej naszej godności. Nie możemy na kłamstwie budować ewangelizacji. I nie zdecydował się na to. Ja wtedy patrzyłem z podziwem na tą postawę, bo nie ukrywam, że dla mnie była to wtedy wielka pokusa, no bo nie mamy nic, a nagle są możliwości, są środki. Ale jednak do dzisiaj jestem wdzięczny mojemu przyjacielowi, kapłanowi, księdzu Piotrowi, który pokazał mi drogę. Na pewne rzeczy nie decydujemy się, bo wchodzimy w ciemność. To też dotyczy czystego serca. Czy moje serce jest klarowne? Prawda? Czasami ktoś nas może oskarżać o różne paskudztwa, a fajnie, kiedy ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: tego nigdy w życiu nie zrobiłem. Mam czyste oblicze, czystą twarz, czyste serce. Na pewne rzeczy w moim życiu się nigdy nie zdecyduję. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo trudne, żeby odpowiadać temu powołaniu królewskiemu, żeby w tej godności synów Bożych pozostać. Bo kiedy przeglądamy karty Pisma Świętego, to spotykamy chociażby króla Dawida, który też przecież jako król Izraela, jako ten, który miał dawać przykład, jako ten, który był pomazańcem Bożym, sam doświadczył największego upadku. I mam wrażenie, że na przykładzie jego historii można dobrze zobaczyć, że grzech to też jest rzeczywistość, to jest pewnego rodzaju proces. I my uczestniczymy w różnego rodzaju procesach. No jest proces dorastania, jest proces naukowy. Dobrze wiemy, że kiedy idziemy do szkoły, to idziemy po to, żeby się czegoś nauczyć. Jest proces dojrzewania i tak samo proces dorastania w dobrym to też jest proces. Formujemy się, dorastamy, przeglądamy swoje serce, wzmacniamy się, tak? Ale też wejście w grzech, wejście zło, to też jest pewnego rodzaju proces. My też musimy się zdecydować, czasami świadomie, a czasami mniej świadomie, na pewne kroki, które sprawiają, że potem zgadzamy się na jakieś, prawda, zło w naszym życiu. I kiedy popatrzymy na historię Dawida i jego romansu z Batszebą, a więc nie z własną żoną, to widzimy dobrze pewne etapy zagłębiania się w grzech. I myślę, że warto się tej historii przyjrzeć po to, aby na czyimś przykładzie, na czyichś błędach się nauczyć, czego w życiu warto unikać. Zachęcam was więc dzisiaj, abyście sobie z drugiej księgi Samuela, z 11 rozdziału, przeczytali opowieść o tym, jak to Dawid właśnie zgrzeszył z Batszebą, jak uwiódł Batszebę, uwikłał ją i zbudował całą trudną sytuację, która zaowocowała śmiercią jednego z jego najlepszych żołnierzy, Uriasza. Ale po kolei. Słuchajcie, było tak w Starym Testamencie, że kiedy Izrael wychodził do bitwy, kiedy wojska, prawda, wychodziły walczyć ze swoimi wrogami, to król szedł wtedy na czele. Tak wojowano. Król prowadził całą swoją armię do bitwy. Cóż się zatem dzieje? Izrael wychodzi do bitwy, a król Dawid nie wychodzi do bitwy. Król Dawid zostaje w swoim pałacu. Jego wojsko walczy za niego gdzieś tam na polach bitewnych, a on nie wychodzi. Tak naprawdę zostaje w swoim łóżku. Jest jeszcze taki fajny właśnie opis, że już tak leżał, tak mu się znudziło, że pewnego wieczoru Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Podniósł się z posłania. No, cały dzień leżał na łóżku, albo kilka dni leżał w łóżku, tak? No, tak mu się już nudziło, że wieczorem postanowił się przejść. I popatrzcie, że my pewnie trochę znamy tą historię Dawida i Batszeby i wiemy, że skończyło się to i niechcianym dzieckiem tak zwanym, i zabójstwem Uriasza, czyli męża Batszeby. A i my często na swoje grzechy tak patrzymy. Zgrzeszyłem, bo... Ale podajemy tak naprawdę skutek, podajemy tą ostateczność. A cała mądrość polega na tym, szczególnie kiedy chcemy dobrze się spowiadać, chcemy dobrze przeżywać sakrament pokuty i pojednania, żeby szukać źródeł swoich grzechów. I mam wrażenie, że w wypadku Dawida tym źródłem grzechu to nie była wcale chęć zabójstwa, chęć zdrady, chęć uwiedzenia Batszeby, tylko początkiem grzechu było tak naprawdę lenistwo i zaniedbywanie swoich obowiązków, bo jako król miał obowiązek iść do bitwy, prowadzić swoje wojska na polu walki, a on tak naprawdę z lenistwa pozostał w domu i nie robił tego, co do niego należało. Święty Jan Bosko, zapytany kiedyś przez swojego wychowanka, przez Dominika Savio, jak zostać świętym, jak prowadzić święte życie, odpowiedział, że pierwszym krokiem do świętości jest dobre wykonywanie swoich obowiązków. Nawet nie modlitwa, nawet nie jakieś inne wielkie rzeczy, ale robić to, co do ciebie należy. Jesteś studentem, studiuj jak najlepiej. Jesteś uczniem, ucz się, jesteś dzieckiem, bądź dobrym dzieckiem, jesteś rodzicem, zadbaj o to, żeby być przy dzieciach. Nasze obowiązki, jeśli pilnujemy tego, co do nas należy, naprawdę już jest całkiem nieźle. Dawid nie przypilnował, Dawid nie dopełnił obowiązków, Dawid wykazał się lenistwem. Efektem lenistwa często, efektem nic nie robienia, nie wykonywania swoich obowiązków jest nuda. I często, słuchajcie, z nudy popełniamy różnego rodzaju głupstwa. Zobaczcie, że na naszych polskich osiedlach jest wielu młodych ludzi, którzy się nudzą, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, którzy nie mają żadnego pomysłu alternatywnego na wolny czas i dlatego też czasami my się boimy na to osiedla wieczorami wychodzić. Bo gdyby ci młodzi ludzie byli zagospodarowani, mieli może jakieś pasje, byli gdzieś zaproszeni do jakiegoś działania, zupełnie inaczej być może wyglądałyby wieczory w polskich miastach. A często z nudy wiele ludzi popełnia głupstwa. My prowadzimy jako Salezjanie ośrodki wychowawcze. I z jednej strony w naszych ośrodkach wychowawczych jest wielu młodych ludzi, którzy nie mieli jakiegoś fajnie w domu, nie wychowali się w słabych dzielnicach, ale często popełniali głupstwa z prostego względu. Przez długi czas nie chodzili do szkoły. Jak się nie chodzi przez pół roku do szkoły, to często, żeby to ciężko nawet jest nie robić potem głupstw, prawda? Nie wchodzić w konflikt z prawem, nie wchodzić w jakieś głupie, dziwne sytuacje. nuda często jest powodem do tego, że zamiast jakoś ciekawie i kreatywnie spędzać swoje życie, wpadamy w jakieś głupie sytuacje. Warto się przyjrzeć w moim życiu, ile jest lenistwa, ile jest nudy, ile czasu przelewa mi przez palce, czy ja umiem gospodarować swoim czasem. Czas to też jest dar od Pana Boga. To jest prezent, który dostajemy. Dawid tutaj w pewnym momencie swojego życia tego egzaminu nie zdaje. Dawid z nudów wstaje i chodzi po tarasie. Co robi Dawid, król, który jest powołany do tego, żeby być ojcem narodu? Zaczyna podglądać swoich podwładnych. Może dzisiaj nie każdy z nas ma taras, może nie każdy z nas mieszka w takim wielkim domu, że może wyjść na taras i oglądać z niego całe miasto, ale dzisiaj naszymi tarasami XXI wieku to są monitory naszych komórek, naszych komputerów i popatrzcie, ile w nas jest podglądactwa. Z jednej strony chcemy pokazać całemu światu to, czym żyjemy, czy Instagram, czy Facebook, czy prawda, wiele innych komunikatorów daje taką możliwość, aby pokazywać całemu światu, co przeżywam, co jadłem, czym się interesuję, ale z drugiej strony czujemy też, że te przestrzenie dają możliwość do podglądania życia innych. Dawid widzi piękną kobietę, która się kąpie. No pewnie w piżamie się nie kąpała, więc możemy sobie tutaj taką lekko erotyczną sytuację nawet wyobrazić, że Dawid podgląda piękną kobietę w kąpieli. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu z nas ma też taki problem, niestety, że świat wirtualny jest tak skonstruowany, że chociażbyś nie chciał, to ciągle wpadasz na jakąś goliznę, ciągle wpadasz na takie sytuacje, które cię kuszą. Jako, że jestem trochę socjologiem, mam takie wykształcenie, nie wiem, czy jestem socjologiem, ale też trochę medioznawcą i mieliśmy takie chociażby ćwiczenia podczas studiów, żeby sobie przeglądać procentowo, jakie treści są przekazywane w niektórych mediach. Słuchajcie, na czołowych stronach wszystkich portali w Polsce 70% to są teksty dwuznaczne, najczęściej erotyczne. Więc mam wrażenie, że często człowiek, który siada do internetu, szczególnie mężczyzna, który jest wzrokowcem, naprawdę musi mieć w sobie wiele siły, wiele energii, aby nie ulegać pokusom, tak? Pewne zdjęcia, pewne tytuły stron są tak konstruowane na dwuznacznościach, prawda, na jakichś takich podtekstach seksualnych po to, żebyśmy my po nie sięgali. Badania mówią wprost, że 95% mężczyzn korzystających z internetu ma do czynienia z pornografią sporadycznie lub regularnie. I jest pewnie w tym wiele prawdy. Tu jesteśmy po prostu słabi. W glinianych garkach nosimy naszą czystość i tu nie ma mocnych tak naprawdę. Trzeba bardzo mocno sobie przemyśleć mój świat wirtualny, jak z niego korzystam. Czy jestem takim królem Dawidem, który wychodzi na taras i podgląda wszystko, co się da, wszystkie obrazy, czy może jednak jestem człowiekiem, który stawia sobie jakieś granice, próbuje stawiać, tak? Myślę, że nie chodzi też tylko o treści jakieś erotyczne, pornograficzne, ale mam wrażenie, że w internecie jest wiele treści tak zwanej wiedzy nieużytecznej, która jest nam do niczego niepotrzebna. Jakieś wiele scen przemocy, wiele zdjęć, które po prostu wykrzywiają godność człowieka. No można zobaczyć śmierć, można zobaczyć morderstwa. To jest pytanie, czy to ci jest potrzebne? Ja kiedyś pamiętam, postanowiłem sobie po pierwszym filmie pod tytułem Piła, że nigdy więcej nie obejrzę żadnego tego typu filmu, bo jakoś tak na mnie mocno oddziaływał, mimo że byłem dorosłym mężczyzną, no muszę wam się przyznać, że obejrzałem chyba wszystkie części. Ale do dzisiaj mam tak, że pewne sceny z tego filmu, jadę sobie samochodem i nie wiadomo skąd, jest taki mentalny flashback, że te wszystkie myśli do mnie wracają i nagle zaciskam mocno ręce na kierownicy, przypominając sobie jakieś paskudne sceny z tego filmu. Ja jestem dorosłym człowiekiem, mam wrażenie trochę dojrzałym, z w miarę silną psychiką, a te obrazy tak na mnie działają. Pytanie jest, co się dzieje z nastolatkiem, który ogląda tego typu treści? Co dzieje się w jego psychice? Myślę, że jeszcze tutaj do końca nie ma badań na ten temat, nie jest to jasno określone, ale mam wrażenie, że to nic dobrego do twojego życia nie wprowadza. Warto się zapytać, czy jestem takim Dawidem, który wychodzi na taras i jest gotowy oglądać wszystko, czy może jednak dbam o higienę mojego wzroku, o higienę mojej duszy, bo myślę, że my chrześcijanie XXI wieku, szczególnie tu w sferze wirtualnej, powinniśmy zadbać o taką naszą higienę, tak? Aby nie ulegać pokusom, aby się nie narażać na strzały, narazy. Ale jednak Dawid nie poprzestaje na tym, prawda? Tak naprawdę każdy mężczyzna, mam wrażenie, który ma kręgosłup moralny, widząc nawet piękną kobietę w kąpieli, no, pewnie by, prawda, uśmiechnął się pod wąsem, jak mawiał mój dziadek, ale jednak wiem, nie przystoi mi to, odwracam się. Ale Dawid na tym nie poprzestaje. Woła swoje sługi i pyta, kto to jest? I oni mu odpowiadają, to jest żona Uriasza, żona twojego najlepszego wojownika. I w tym momencie jako król to już Dawid naprawdę powinien powiedzieć, stop, to jest czyjaś żona. A jednak Dawid się nie cofa. Każe ją sprowadzić sobie do pałacu, tak? I jak mówi Pismo Święte, Dawid zasiągnął wiadomości o tej kobiecie, powiedziano mu, że to jest właśnie Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Oczywiście prawdopodobnie nie oglądali razem tylko telewizji, bo w efekcie tego wspólnego, prawda, spania pojawiło się dziecko i wtedy Dawid wpada w panikę. On jako król próbuje ukryć swoją nieczystość, swoje złe czyny, swoje złe postępowanie. Próbuje zepchać to na Uriasza. Zaprasza tego wojownika z pola walki, zaprasza go do swojego pałacu i najpierw go upił, a potem stwierdził, że skoro Uriasz będzie pijany, to pójdzie pewnie do swojej żony i będzie na niego, że to jest jego dziecko, tak? Natomiast Dawid pomylił się w jednym momencie. Uriasz to był wojownik. Nie leżał w swoim domu, nie był leniwy, robił to, co do niego należało. Walczył w imię króla na polu bitwy. I kiedy Dawid proponuje mu, żeby poszedł i wykąpał się w swoim domu i obcował ze swoją żoną, Uriasz mówi, na życie mojego króla, jakże mógłbym to zrobić? Izrael tam walczy, moi wojownicy walczą na polu bitwy, a ja miałbym się wylegiwać w moim domu, tak? I obcować z moją żoną? Na życie pana i na twoje życie, królu, nie uczynię tego, bo byłoby to poniżej mojej godności. Okazuje się, że Uriasz ma więcej tej godności królewskiej w sobie niż sam Dawid. Ważne jest to, że właśnie w czasie, kiedy Izrael walczył, był jakby obowiązywał taki post. Mężczyźni nie spali w swoich domach, nie obcowali ze swoimi kobietami, wszystkie siły były skierowane na walkę. Oczywiście ta walka ma też swój wymiar duchowy tak naprawdę. Tu trzeba zobaczyć też ten wymiar duchowy, że nie chodziło tylko o bitwę, o wojnę. Tylko, że jest pewna przestrzeń, w której ty musisz stoczyć walkę, żeby wygrać. To cię musi kosztować, musisz podjąć pewien wysiłek. To nawet Ewangelia potem powie, że są takie demony, które tylko postem i modlitwą możemy przewalczyć, tak? Możemy zwyciężyć. A więc Ewangelia zachęca szczególnie nas oraz Pismo Święte, nas mężczyzn, do tego, żebyśmy kształtowali waleczne serca, waleczne dusze. Tak samo dziewczyny, kobiety są do tego zaproszone. Chrześcijanin to jest człowiek też o walecznym, czystym sercu. I Uriasz takie serce posiada. Dawid wpada w panikę, postanawia zrobić paskudną rzecz, skracając nieco tą historię. Postanawia wysłać Uriasza, prawda, w takie miejsce pola bitwy, gdzie na pewno będzie ciężka walka i każe innym żołnierzom odstąpić w momencie szturmu wroga. Uriasz zostaje zabity. I tak naprawdę zobaczcie, od pierwszego momentu, w którym Dawid z lenistwa nie wychodzi do walki, nie dopełnia swoich obowiązków. Ten grzech zaczyna narastać. Najpierw lenistwo, potem brak dopełniania swoich obowiązków, czyli takie rzeczy małe, błahe, których na co dzień nie zauważamy, a potem ta kula śniegowa jakby zaczyna się toczyć. Następuje zdrada, następuje uwiedzenie Batrzeby, zmuszenie jej do obcowania, przychodzi niechciana ciąża, jest zdrada małżeńska, próba ukrycia tej zdrady. W końcu kończy się to na morderstwie. Kończy się to na zabójstwie. Oczywiście ta scena też ma pewien wymiar symboliczny, przez którą mam wrażenie, Pan Bóg chce nam pokazać, jak działa grzech, jak zło w naszym życiu się rozprzestrzenia. Mam wrażenie, że jest jeszcze jeden moment, o którym warto, żebyśmy tu powiedzieli przy okazji Batrzeby, bo Batrzeba bierze udział w grzechu Dawida. I mam wrażenie, że słuchajcie, kiedy mówimy o czystym sercu, a to czyste serce zawsze gdzieś tam dotyka tematu czystości, to warto podkreślić, że czystość można stracić na dwa sposoby. Wyobraźmy sobie dziewczynkę w takiej pierwszokomunijnej sukience, która wędruje do kościoła. Przed nią jest wielka kałuża. Ona może tą sukienkę ubrudzić na dwa sposoby. Może przechodzić koło tej kałuży bardzo ostrożnie. Będzie chciała ją ominąć, ale jakiś wielki, paskudny tir przejedzie z boku i ochlapie całą jej sukienkę. I to jest strata czystości, ale nie zawiniona. I w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, często słyszymy o jakichś różnego rodzaju molestowaniach, o wykorzystaniu, o tym, że ktoś cię uwiódł i wykorzystał do tego, abyś stracił swoją czystość. Ale ta dziewczynka też mogła przebiec przez sam środek tej kałuży, chociaż mama mówiła, nie wolno, tata mówił, uważaj, tak nie można. Wtedy tracimy czystość na własne życzenie. Warto się zapytać, bo może w twoim życiu jest takie doświadczenie niechciane. Ktoś zniszczył twoją czystość, ktoś stłamsił twoją czystość i ty czujesz się nieczysty, a tak naprawdę jesteś niewinny. Jesteś niewinny i może warto by z kapłanem, z kierownikiem duchowym, z kimś zaufanym o tym porozmawiać. Pan na pewno widzi twoje czyste serce, twoje pragnienie, które zostało skaleczone, zniszczone przez kogoś, kto może cię uwiódł, kto może był starszy, kto może sprawił, że dzisiaj czujesz się nieczysty, choć tak naprawdę ta nieczystość jest niezawiniona. Przeglądając się w historii króla Dawida i jego romansu z Batszebą, widzimy, jak grzech nas otacza. Widzimy, jakie mechanizmy zachodzą. I mam wrażenie, że tak jak wejście w grzech, wejście w zło jest pewnym mechanizmem, pewnym procesem, tak samo wychodzenie ze zła, wychodzenie z grzechu, to też jest pewien proces. Jeśli przez 18 lat swojego życia doświadczaliśmy czegoś niedobrego, żyliśmy, prawda, w jakichś dziwnych sytuacjach, to może potem potrzebujemy też kilka lat życia, żeby wyprostować drogę mojego życia. Dlatego też w pracy nad sobą, tak jak w pielgrzymce, jak w drodze przez życie, trzeba mieć wiele cierpliwości i też patrzeć na siebie z miłosierdziem. Patrzeć tak, jak patrzył Jezus na kobietę cudzołożną i mówił do niej: nikt cię nie potępił, idź i nie grzesz więcej. W życiu duchowym warto też potraktować siebie jako taki ciekawy przypadek do badania, tak jakby ciekawy przypadek naukowy. Tak trochę stanąć z boku, szczególnie pielgrzymka daje taką przestrzeń, każde rekolekcje dają taką przestrzeń, aby tak przyjrzeć się swojemu życiu trochę jak przyglądaliśmy się królowi Dawidowi. I nie chodzi o to, żeby się babrać w swoim błocie, ale czasami doświadczamy w życiu, że na przykład podczas sakramentu pokuty i pojednania od kilku lat w kółko wypowiadamy te same grzechy i czasami jest to taki proces, jakbyśmy spowiadali się na tak zwany szczypiorek, tak jakbyśmy odcinali łodyżkę od szczypiorka, którym można potem pięknie posypiać jajecznicę, ale nie dotykamy tych przyczyn, tych cebulek, tego, co tak naprawdę gdzieś nas tam boli, co jest głęboko w naszej duszy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład do spowiedzi przychodzi osoba, która mówi, no nie wiem, dziewczyna lat 17, która mówi tak: kłócę się z moimi rodzicami, kłócę się codziennie z moim ojcem. No to wtedy oczywiście kapłanowi wypada powiedzieć: czci ojca swego i matkę swoją i udzielić nauki zgodnie z tym przykazaniem. Ale wystarczy tylko postawić jedno pytanie: dlaczego ty się kłócisz codziennie ze swoim ojcem? I powiedzmy, że tam pada taka odpowiedź: bo mój ojciec co drugi, trzeci dzień przychodzi do domu pod wpływem alkoholu i robi z naszego życia piekło. Widzimy, jak duża różnica jest między tym, kłócę się z ojcem, a z jakiego powodu są te kłótnie. I myślę, że często w naszym życiu duchowym widzimy te skutki, że ja zachowuję się jakoś dziwnie, że moje emocje jakieś dziwnie wybuchają w pewnych sytuacjach, że na przykład w jakimś innym momencie ja zachowuję się poniżej mojej godności, ale nie szukamy źródeł, nie szukamy przyczyn. Warto zadać sobie pytanie, jakie są źródła tego, że czasami zachowuję się nie tak, jakbym chciał, i czyścić te źródła. Dlatego, drodzy, podczas dzisiejszego dnia, podczas dzisiejszego pielgrzymowania potraktujcie się jako ciekawy przypadek badawczy i przypatrzcie się swojemu życiu, przypatrzcie się swoim emocjom, przypomnijcie sobie, jak reagujecie w pewnych sytuacjach, dlaczego tak jest, przypomnijcie sobie sytuacje, w których poczuliście smutek ze swojego zachowania, z jakich powodów w taki sposób się zachowaliście, co jest tym źródłem, co jest przyczyną, jaki głód za nimi stoi.